Spróbujmy sobie przypomnieć, których rzeczywistości rytmu sesji już dotknęliśmy w czasie naszych konferencji. Pierwsza była o czym? O psalmach, liturgii godzin. Druga? O mszy świętej. Trzecia? Metanie. Super. Pilni studenci. Pilni studenci, to cieszy. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów ogólnie o planie dnia. Co jest z tym planem dnia takiego, że on jest bardzo ważny dla takiego postępu duchowego. Oczywiście zrobię to troszkę szerzej, patrząc na cały kontekst duchowości i życia benedyktyńskiego, dlatego że właściwie fenomen tego ośrodka zasadza się na tym, że on jest w klasztorze benedyktynu i że rytm sesji jest włączony w rytm mniszy, codzienny rytm mniszy. Wiele osób, które odwiedzają benedyktyński klasztor, ma takie pierwsze doświadczenie harmonii, pokoju, które płynie z takiego rytmicznego podążania za poszczególnymi punktami. Dla wielu jest to odkrycie, że tutaj wydaje się, że na wszystko jest czas. Wydaje się, że na wszystko jest czas. Nie? Że jest czas na modlitwę, jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek. Bracia czasami jadą nawet na rower jakiś, także na wszystko jest czas. Na studium jest czas. Wydaje się, że na wszystko jest czas. I ten fenomen właśnie ojca Jana, który praktykę medytacyjną wpisał w rytm istniejący w klasztorze, to jest coś takiego, co nam bardzo pomaga zobaczyć, że tu chodzi o całość. Że medytacja nie jest wyrwana z życia. Ona nie jest tak jakby sama dla siebie, gdzieś tam na górze, a potem się życie toczy. Tylko tak jak często to powtarzamy, wszystko ma taką samą wartość, ponieważ wszystko jest okazją do tego, żeby powracać. To, co się naprawdę uczymy, siedząc na poduszce czy na krzesełku, to jest nic innego jak pewna umiejętność powracania, którą później wykorzystujemy. Benedykt bardzo wiele miejsca poświęca w regule na to, żeby szczegółowo omówić Opus Dei, czyli po prostu psalmy, jak powinna wyglądać liturgia, jak bracia mają śpiewać, co, kiedy, co mają recytować w ramach tych wspólnych modlitw, jak powinna być ta modlitwa ukształtowana. Dzisiaj już to wszystko jest zebrane w tą naszą czterotomową liturgię godzin, którą każdy zabiera ze sobą, jak przechodzi przez kaplicę do kościoła i tam można się w tym odnaleźć. Oczywiście sposób celebracji, to jest też pewna specyfika benedyktyńska, nigdy nie jest taki sam w każdym klasztorze. Pojedziecie do Tyńca, będzie inaczej. Pojedziecie do Biskupowa, będzie inaczej. Pojedziecie gdziekolwiek indziej, niby ta sama reguła, niby ci sami benedyktyni, niby podobnie się uśmiechają, a jednak jest coś innego. Jednak jest pewien inny rytm. Nie? Pora odprawiania tych godzin kanonicznych jest też bardzo różna. Bracia w Afryce wstają po 3 rano, a bracia na zachodzie w niektórych klasztorach o 7.30 dopiero mają jucznię. Także to różnie to jest ustalone. Nie ma jakiejś normy takiej, która by obowiązywała we wszystkich klasztorach benedyktyńskich, dlatego że stałość miejsca, to, że my żyjemy w jednej przestrzeni, w jakiejś perspektywie właśnie tworzenia domu, pozwala nam nadawać temu miejscu i temu naszemu stylowi życia taką jakąś konkretną specyfikę. Jakkolwiek by jednak te godziny kanoniczne nie były rozłożone na modlitwy, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Benedykt bardzo mocno podkreśla, że Opus Dei stanowi trzon każdego dnia. Jak przypomina w regule, nic nie może być ważniejsze od służby Bożej. Jednak zaraz bardzo mocno pokazuje, że nie chce, aby liturgia była oddzielona od życia. Nie chce, żeby to były dwa tory. Chce, żeby liturgia wyrażała i zasilała życie, tak jak to powinno być. W historii mamy takie przykłady klasztorów, których już nie istnieją, których był przerost formy nad treścią. W Klini na przykład była taka opcja, żeby liturgię sprawować nieustannie, 24 godziny, także tam ich było tak dużo, że się zmieniali tylko w tych oddziałach. Jeden oddział kończył, jucznie wchodził następny i tak właściwie non-stop, ale już Klini nie istnieje. W klasztorach Pachomiusza znowu praca zaczynała być coraz bardziej dominująca, także zaczęły te klasztory, które miały po kilkaset, nawet ponad 1000 mnichów, być dobrze prosperującymi zakładami i firmami, już też nie istnieją. Istnieje tylko ta przestrzeń, w której można znaleźć tą równowagę, którą Benedykt wyraźnie określa. Liturgia ma wyrażać życie, je zasilać, a nie zastępować. Ona nie może zastępować życia. Że doświadczenie duchowe musi się ujawniać w życiu, a nie może być oderwane od tego. I mimo takiej dużej wierności wobec tego Opus Dei, tego dzieła Bożego, jakim jest liturgia, reguła jest takim przykładem właśnie niesłychanej swobody. Dlatego, że Benedykt zaznacza, że te pory mogą być zmienione. Że jak bracia pracują dalej, to żeby tylko nie zapominali o tym. Że to nie jest jakoś nie jest to ujęte w jakiś dogmat, a jednocześnie nadaje temu dużą wartość. Bardzo dokładnie oznacza te godziny kanoniczne, ale jednocześnie także bardzo stara się na to, żeby mnich miał czas na czytanie Pisma Świętego, na lekcję Divina i na studium. Jak się porównuje regułę świętego Benedykta z innymi regułami, to ten akcent jest bardzo mocno położony. Na przykład Benedykt chce, żeby w Wielkim Poście każdy mnich coś przeczytał. Że jest to dla niego ważne, żeby każdy umiał czytać i pisać. Żeby to nie było tak. Chociaż w Wielkim Poście niech dostanie książkę, którą przeczyta od początku do końca. Chociaż w Wielkim Poście. Ale tak ogólnie powinien na to poświęcić konkretny czas w ciągu dnia po to, żeby to wnętrze było też formowane. Układ dnia staje się przemyślaną układanką, w której każda godzina kanoniczna może być odprawiona wcześniej, później albo całkowicie opuszczona, zależnie od wymogów pracy. I tutaj chciałem spojrzeć teraz na ten rozkład dnia przez pryzmat 48 rozdziału reguły o codziennej pracy fizycznej. Ten rozdział, mimo że tytuł jest o codziennej pracy fizycznej, dla mnie osobiście zawsze był najbardziej takim małym traktatem duchowym świętego Benedykta. Mały traktat duchowy świętego Benedykta to jest dla mnie osobiście ten rozdział 48. On się zaczyna od takiego przypomnienia bardzo prostego: bezczynność jest wrogiem duszy. Czyli jeżeli masz za dużo czasu, to myśli cię zjadają. Po prostu masz, od razu jesteś porywany od środka. Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego Benedykt doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że życie bez wystarczającej ilości pracy narażone jest na różne duchowe niebezpieczeństwa. Stąd jakby pokazuje, że albo to życie jest scalone, zjednoczone, albo to, co próbujesz nazwać życiem duchowym, nie ma nic wspólnego z autentycznym życiem duchowym. Nie można prowadzić życia czysto spirytualnego. Taka opcja jest niemożliwa. To oznacza, że praca w rytmie dnia nie jest tylko pewnym przerywnikiem, ale jest konkretną praktyką ascetyczną. Nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było rozumiane, dlatego że różne były opcje w podejściu. Jest taka historia, którą chciałem wam przeczytać. Kiedyś już ją przytaczałem, ale lubimy sobie odświeżać historię. Pewien brat przyszedł do opata Sylwana na górę Syna i zobaczył, że bracia właśnie pracują, i powiedział do opata: troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie. Maria obrała najlepszą cząstkę. Wówczas opat powiedział najmłodszemu bratu: idź do Zachariasza i każ zaprowadzić tego brata do pustego domku. Gdy nadeszła godzina 9 wieczorem, gość czekał przy drzwiach na kogoś, kto przyjdzie i zawoła go na posiłek. Ale nikogo nie usłyszał. Wówczas wstał, poszedł do opata i powiedział: Abba, czy bracia dziś nie jedzą? Opat odpowiedział: oczywiście, właśnie zjedli posiłek. Wówczas gość zapytał: a dlaczego mnie nie zawołałeś? Wtedy opat rzekł: jesteś człowiekiem duchowym i nie potrzebujesz takiego pokarmu. My natomiast jesteśmy ludźmi cielesnymi. Chcemy jeść i dlatego pracujemy własnymi rękami. Ty jednak wybrałeś najlepszą cząstkę. Cały dzień poświęciłeś na czytanie i nie chcesz spożywać żadnej potrawy, by wzmocnić ciało. Gdy gość to usłyszał, rzucił się skruszony na ziemię i powiedział: przebacz mi, Abba. Wówczas opat powiedział: myślę, że Maria całkowicie zdana jest na Martę. Z powodu Marty możemy chwalić Marię. Tu jest też bardzo ciekawe, rzucił się skruszony na ziemię. To jest właśnie to, co mówiliśmy ostatnio. No co miał już teraz zrobić? No troszkę go tam pouczył, pewnie nakarmił i już, nie? No bo co? Ale to pokazuje właśnie taką tendencję do tego, żeby się zająć tylko i wyłącznie teraz życiem duchowym. Nie? Co to znaczy zająć się życiem duchowym? No i życie jest jedno, ono jest scalone. I teraz ten rytm benedyktyński, rytm dnia, on pokazuje, że to musi być scalone. Benedyktyńska wspólnota nie jest zgromadzeniem pneumatyków, którzy chcieliby wyłącznie prowadzić takie właśnie życie oderwane od realu, tylko poświęcone jakimś takim właśnie wzniosłym naukom. Benedykt jest bardzo realny i mówi, że realność doświadczenia duchowego będzie się sprowadzała do codzienności, do takiego służebnego życia codzienności. Dlatego Benedykt mówi, że mistyka będzie dokonywała się w tym splocie codzienności duchowej praktyki. Tego nie można oddzielić. Dlatego jak się spojrzy na plan dnia, czy na rytm, oczywiście w pierwszym takim to może można tak wzgardzić tym i powiedzieć, no tam taki uniformizm. Po prostu mają podążać, no jakiś plan dnia musi być, nie? Zresztą jak się spojrzy na regułę świętego Benedykta, przy pierwszym takim podejściu też tak można odnieść wrażenie, że Benedykt no nie jest jakimś wielkim mędrcem, skoro głównie zajmuje się porządkiem klasztornym. Ale reguła jest tekstem mądrościowym i nie da się go przeczytać raz. Trzeba go czytać powielokroć, w całości, dopiero wtedy można zobaczyć, o co mu tak naprawdę chodziło. I wtedy można zrozumieć, że tak naprawdę on mówi cały czas o przestrzeni duchowej, która nie jest w żaden sposób oddzielona od przestrzeni materialnej. I dopiero wtedy można zobaczyć na rytm życia klasztornego jako na to, co ma spajać całe to życie, prowadzić do jedności. Jak się też porówna ten właśnie teraz tą proporcję pomiędzy studium, czytaniem duchowym, pracą, modlitwą, w tym, co występuje w regule świętego Benedykta, a w innych regułach, bo jak przypomnę wam, Benedykt nie napisał takiego dzieła, że siadł, jak to czasami bywa, Duch Święty mu tu siadł na ramię i szeptał mu do ucha, a on to spisywał. Tylko reguła świętego Benedykta powstała w wyniku uważnej lektury połączonej z własnym doświadczeniem. To gdybyśmy mogli sobie go wyobrazić, to właśnie nie jako mędrca z długą brodą, któremu Duch Święty coś szepcze do ucha, a on to spisuje, tylko jako człowieka, który jest obłożony różnymi regułami, bo on je znał. Czytał te reguły, czytał te pisma różne i on tam zaznacza coś, przenosi do siebie, rozwija na bazie swojego doświadczenia. Także wiele z tych rzeczy oczywiście jest powtarzalnych, ponieważ on to gdzieś skądś zabrał, gdzieś przeniósł, ale składa to w taką układankę, którą spaja jego doświadczenie. To nie jest po prostu wybór cytatów, tylko to jest on żył tym, co czytał i zobaczył, że to działa w ten sposób. Więc na to powinni mnisi zwrócić uwagę. I jak spojrzymy na to, co on wybiera, to zdecydowanie więcej czasu przeznacza na czytanie niż inne reguły. Zdecydowanie więcej. Ale mimo tego, że czytanie zabiera około 1/4 czasu, a 3/4 czasu zabiera praca. Dlaczego? To jest bardzo ważne. Reguła mistrza, która była takim wzorcowym tekstem dla Benedykta, który jakbym się inspirował. Ona układa tak dzień, że mistrz jakby rozumie to w ten sposób, że mnisi powinni się zajmować właśnie liturgią, śpiewem, życiem duchowym. No i niestety pomiędzy tym muszą się zajmować jeszcze innymi sprawami. Tak to jest mniej więcej ułożone u mistrza. Praca i czytanie u niego istnieją tylko po to, żeby wypełnić w jakiś sposób przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami praktyki duchowej. Natomiast Benedykt widzi konkretną praktykę duchową jako istotny element wpisaną w rytm dnia. To znaczy dlatego wymaga, żeby na wszystko był określony czas po to, żeby to spełnić solidnie. Po to, żeby to spełnić, żeby być całym w tym, co się wykonuje, czym się jest. Tak? I tutaj jest rewolucja. Absolutnie rewolucja. Benedykt zmienia paradygmaty. Wybierając tych różnych ksiąg, wszystkie mówią właściwie, kanon jest jeden. Modlitwa jest najważniejsza. No i niestety w przerwach trzeba się zajmować jeszcze innymi rzeczami. A Benedykt mówi, nie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. To znaczy, że nie może być tylko jednej przestrzeni. Ten punkt ciężkości jest zmieniony. Oto teraz to, co było swego rodzaju dodatkiem do życia, staje się jego istotnym elementem. Znika w tym sensie podział pomiędzy sakralną przestrzenią i niesakralną przestrzenią. Taką przestrzenią, która by zarezerwowana była tylko i wyłącznie do konkretnego miejsca i do konkretnego czasu od do. Nie. Już to jest przeniesione poza mury kościoła czy mury kaplicy. To, co było traktowane jako taki tylko przerywnik, teraz stanowi istotny element prawdziwego życia duchowego. Autentycznego może tak. Autentycznego życia duchowego. To jest rewolucja. U Benedykta dowartościowany zostaje rytm ludzkiego życia. Po prostu zwykły rytm ludzkiego życia. Z następstwem wysiłku, spoczynku, pracy ręcznej, pracy umysłowej i tym wszystkim, co się składa na nasze życie. Ojciec Adalbert de Vogüé, który był takim największym specjalistą, jeśli chodzi o odczytanie reguły, on komentując ten właśnie rytm, napisał tak, że nie ośmielę się powiedzieć, że nastąpiła tu przewaga świeckości nad sakralnością, ale oto wszystko stało się sakralne w życiu mnicha. Rytm dnia jest tak skonstruowany, żeby prowadzić, żeby odkrywać tą sakralność. Sakralność każdej chwili, każdego momentu spotkania. I oczywiście ta rewolucja Benedykta nie polega na tym, że on teraz zastępuje tylko formę realizacji. Oto u mistrza siedzieli głównie w kościele i coś tam mieli robić, a teraz u Benedykta na odwrót, żeby pójść czasami do kościoła. On po prostu widzi, że liturgia nie może być sprawowana dla samej siebie. Ona nie jest celem samym w sobie. Ona nie zamyka się w sobie. Ona jest wyrazem całego życia, z niego czerpie swoją wartość i do niego ma prowadzić. I teraz jeżeli jakaś praktyka duchowa, bo to nie chodzi tylko o liturgię, jest rozbudowywana kosztem gleby, z której ma wyrastać i którą ma zasilać, no to tu jest poważne nieporozumienie. I dlatego Benedykt mówi, tak być nie może. Jeżeli mnich ma być kontemplatykiem, jeżeli masz prowadzić autentyczne życie duchowe, to ono ma być takie samo na sali medytacyjnej, w kaplicy, na ulicy, w pralni, w ogrodzie. Wszędzie jesteś ze swoim życiem. W całości. To prowadzi do jedności. Jest to świadectwem też jedności. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Najpierw ten rytm życia, on prowadzi do tego, żeby scalić to wszystko, co robię, czym się zajmuję, kim jestem, żeby to wszystko scalić w jedno, czyli dążyć do jedności. Dlatego na wszystko jest tam określony czas. Ale ten rytm życia nie tylko wiąże się z tym, że to ja mam możliwość do tej drogi do jedności przez podążanie za tym, Ale teraz, jeżeli spojrzymy na dynamikę wspólnoty, to rytm życia jest też elementem jednoczącym. On jest elementem jednoczącym wspólnoty. I dlatego na przykład, jak się spojrzy na regułę, pierwszą karą, jaką Benedykt wymyślił, czy przejął, jest ekskomunika za winy. Wyłączenie z rytmu wspólnego. No dzisiaj niestety to jest odwrócone, bo to, co kiedyś było karą, to dzisiaj jest traktowane jako przywilej, nie? No bo dzisiaj Benedykt mówi, jeżeli tam się spóźnia albo coś tam, to opat go powinien wykluczyć ze wspólnego posiłku. Będzie jadł, i on to tak pisze, będzie jadł sam, pozbawiony towarzystwa braci, nie? No wtedy to była kara. No jeść samemu, pozbawiony towarzystwa braci. No a dzisiaj to, no powiedz, że jesteś wolny, to dobrze, no, to ojej, tam, to se zjem sam, to przynajmniej krócej będzie. To se zjem sam, nie? Ale pierwsza kara była z tym związana, nie? Że wyłączyć z rytmu życia, żeby nie będzie uczestniczył we wspólnych aktach, nie będzie uczestniczył we wspólnej, żeby on poczuł, że już, że go nie ma w tej przestrzeni. I wtedy dokonał aktu skruchy, żeby powrócić, nie? Rytm
życia na dłużej
wyłączył. To nie działa. Rytm życia scala wspólnotę. Scala wspólnotę. Mieliśmy bardzo ciekawe doświadczenie podczas tej sesji, żeby się przekonać, w jaki sposób pewien poryw spontaniczności, który jest sam w sobie okej. Okay. Poryw spontaniczności jest okej. Okay. Tylko żeby zobaczyć, jak to może spowodować, że już nie wszyscy mogą być razem, nie? Już nie wszyscy mogą być. Bardzo ciekawa nauka. Bardzo ciekawa nauka, żeby zobaczyć, że to jest ważne. Że to nie jest tylko tak, że to jest napisane, tylko że to jest coś, co nas scala razem. I teraz, jeżeli zamiast podążania za tym rytmem pójdziemy za porywem spontaniczności, to momentalnie jest rozejście się w tej jedności. Nie? I teraz bardzo ważne jest, żeby zareagować na to, czyli znaleźć tych, którzy nie mogą się znaleźć, nie są w tej jedności, czyli sprowadzić ich z powrotem do tego, żeby zauważyć, że to jest, bo tak się może zdarzyć w rytmie dnia, przeor często zmienia na przykład, nie? Mówi rekreacja dowolnie, albo tam, nie wiem, dzisiaj tam to jest zmienione. Ale jednym z takich elementów jest bardzo ważny, że musi się zatroszczyć o to, żeby wszyscy o tym byli poinformowani, żeby każdy o tym wiedział. Czasami się zdarzy tak, że ktoś jest niepoinformowany, ale to wtedy trzeba zatroszczyć się o to, żeby on był przyjęty na nowo, żeby nie czuł się w ten sposób wyłączony. Bardzo ciekawe doświadczenie, pokazujące, że rytm, którym uczestniczymy, nie jest związany tylko z tym, że musimy mieć jakiś plan, ale on pozwala nam jednoczyć różne nasze aktywności, różne nasze przestrzenie zaangażowania, także tego wewnętrznego, w jedno. Że pokazuje nam, że nasze życie jest jedno. Nie ma tu sfery czysto sakralnej i niesakralnej. Nie ma tu sfery domeny przynależącej tylko do człowieka i domeny przynależącej tylko do Boga. Że to jest razem. I to przeplatanie się tych różnych form działania, ono nam po prostu to uświadamia. Dlatego przechodzimy przez jeden punkt programu do drugiego płynnie. Płynnie. To nie jest tak, że coś kończymy i coś zaczynamy. Coś kończymy i coś zaczynamy. Po prostu przechodzimy z medytacji siedzącej do praktyki pracy. Przechodzimy z praktyki pracy do pracy w kuchni. Przechodzimy stamtąd do kościoła. To jest nieustanne przechodzenie z jednego w drugie. To nam ma uświadomić zachowywanie rytmu. Ten rytm wiąże się też z bardzo ważną przestrzenią w nas samych. Pierwsza rzecz, jedność. Błogosławiony Paweł VI mówił o tym, że głównym świadectwem benedyktynów powinno być właśnie świadectwo dążenia do jedności. W sobie i ze sobą. Między innymi poprzez styl życia. Ale teraz rytm, czy plan dnia, tak to nazwijmy, wiąże się też z bardzo wewnętrzną drogą pokory. Oto w regule mamy rozdział 7 świętego Benedykta, który jest o pokorze. Benedykt opisuje tam 12 stopni pokory. Oczywiście nie mierzymy, kto tam jest na 12, na 1. To jest ogólnie pokazany pewne doświadczenie wewnętrzne, jak to działa to poszerzone serce. Ale w 8 stopniu pokory Benedykt mówi tak. 8 stopień pokory. Jeżeli mnich czyni tylko to, do czego zachęca go wspólna reguła klasztoru i przykład starszych. Czyni tylko to, do czego go zachęca wspólna reguła i przykład starszych. No oby dobry ten przykład starszych. Przy pierwszym odczytaniu znowu można odnieść wrażenie, że Benedykt widzi w pokorze pewien rodzaj uniformizmu. No bo już pojawia się, no dobrze, ale czy jest tu miejsce na inicjatywę, na spontaniczność, na charyzmę, na twórczość, na rozwój. No skoro ma podążać tylko za tym, co mówi wspólna reguła i przykład starszym, to gdzie jest miejsce na to wszystko? Czy teraz z drugiej strony podejście do życia na zasadzie takiej właśnie, a tam tylko robię to, co mi każą, nie wychylam się, żeby mieć święty spokój, to już jest automatyczne wejście na drogę pokory? No. Trzeba sięgnąć po raz kolejny do tego tekstu, żeby jeszcze raz go przeczytać w szerszym kontekście reguły, żeby zbliżyć się, o co tak naprawdę Benedyktowi chodzi, dlaczego on mówi, że podążanie za rytmem, za tym, co wyznacza reguła i przykład starszym, jest drogą pokory. I to już 8 stopień. Czyli jest już jakieś zaawansowanie w życiu duchowym. Nie? To zaawansowanie w życiu duchowym oznacza także, że jest mniej ego. Im więcej ego, tym bardziej się chce po swojemu. Im mniej ego, tym mniej się chce po swojemu. To jest doświadczenie, więc jakby na początku drogi na pewno nam to przeszkadza, jest to trudne. Ja sam wiem, jak w postulacie, ile mnie to kosztowało te wszystkie, żeby to zapamiętać najpierw, co jest po czym, potem za tym podążać. I na dłuższą metę to się staje coraz bardziej monotonne, no bo to jest, wiecie, no to jest z dnia na dzień. No wy to macie doświadczenie tygodnia i myślę, że już niektórzy z was odczuwają, że tak całe życie to bym tak nie dał rady. Nie? No oczywiście rytm sesji jest specyficzny, o tym jeszcze za chwilę powiem. No ale sam rytm życia klasztornego jest taki dzień w dzień. Dzień w dzień jest jucznia o 6 rano. Dzień w dzień są te same modlitwy o tych samych porach. No i teraz, no gdzie tu jest ta spontaniczność, ten zryw taki? No, czy to w ogóle jest? Spróbujmy przyjrzeć się jeszcze temu, najpierw odczytując znowu pewną historię z apoftegmatów ojców. Pewien brat zapytał Abba Matoesa: jeśli odejdę stąd i pozostanę na innym miejscu, jak mam się tam zachowywać? Starzec odpowiedział: gdziekolwiek będziesz mieszkał, nie staraj się w jakiś sposób wyróżniać i zdobywać rozgłos, mówiąc na przykład: nie pójdę na to zgromadzenie braci, albo nie będę jadł tego lub owego. W ten sposób zdobędziesz tylko fałszywą sławę. Potem będziesz cierpiał z tego powodu. Gdy ludzie usłyszą takie dziwne rzeczy, uciekną stamtąd. Historia ta trochę rzuca nam światło bardziej na to, co mówi święty Benedykt w 8 stopniu pokory. Mnichom bowiem od samego początku nie chodziło jedynie o zewnętrzne dostosowanie się do panujących norm. Czyli nie jest celem stworzenie takiego pokornego cielęcia, które podąża tylko tak bezwładnie za wytyczonym rytmem. Tak? Tylko przede wszystkim chodzi o to, że wspólna reguła i przykład starszych, czyli zwyczaje, przykład starszych, to trzeba rozumieć zwyczaje, miały sprzyjać wewnętrznemu nastawieniu, czyli postawie świadomej rezygnacji z tego, by za wszelką cenę szukać siebie, aprobaty siebie, zauważenia, promocji czy uznania. Czyli odwrócenie się od siebie. Temu miało służyć przestrzeganie rytmu. Benedykt dlatego mówi o posłuszeństwie w ten sposób. Dlatego wybierają drogę wąską, jakiej mówi Pan. Wąska jest droga, która prowadzi do życia. Nie żyją oni według swojego upodobania, posłuszni własnym pożądaniom i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć i poleceń drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać opatowi. Bez wątpienia ci właśnie naśladują prawdziwie Pana, który mówi: nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Dlatego to jest bardzo ciekawy moment, nie jestem w stanie już teraz tego wytłumaczyć, ale może to będzie temat na jakąś kolejną konferencję. Dlatego, że Benedykt jest przeświadczony, że nasza wola nie do końca jest taka wolna. Że my niestety jesteśmy naznaczeni pęknięciem i te nasze wybory są bardzo uwarunkowane. I dopiero w momencie, kiedy jakby zrezygnujemy z własnej chęci, to dopiero ta wola staje się wbrew pozorom uwolniona. Wolniej jesteśmy w stanie podejmować decyzje. Ten wspólny ryt stwarza okazję do tego właśnie, żeby nie poddawać się własnym nastrojom, zachciankom, marzeniom, pragnieniom. Oczywiście pod warunkiem, że jest podejmowany świadomie. I to jest coś, co nas trzyma. Zobaczcie, wczoraj wam powiedziałem, że ważny czas, dużo się dzieje, bo w kilku dniach już intensywnej praktyki to już się dużo dzieje. I oczywiście na różnych poziomach następuje wstrząs taki. Takie lekkie wstrząs szklanką na przykład z fusami. One tam się... I teraz oczywiście ten wstrząs jest na poziomie emocji, na poziomie nastrojów, na poziomie podrażnienia, większej wrażliwości czy czegokolwiek innego, na poziomie większej ilości myśli, zniechęcenia, bólu fizycznego, zmęczenia i tak dalej, i tak dalej. Nie? I teraz za czym tu iść? Za czym tu iść, tak? Jedyną rzeczą, która wtedy cię trzyma w takim spokojnym przekraczaniu tego wszystkiego, co jest tak naprawdę tylko wstrząśnięciem, bo to opadnie. Nie? Żeby pozwolić, żeby to wszystko opadło, to jest trzymanie się tego rytmu. To, co wam mówiłem, po murze, ale w chórze. Żeby wyciągnąć z tego. Nie? Nie oceniasz wtedy, już najlepiej jest taki moment, już wszystko, jedno, tam, czy to jest 3 rundy, czy 5. Tam. Już tam wszystko jedno, tam już, czy to jest godzina czytań, czy tam chorka, już tam mniejsza z tym, już tam, dobra, idę tam. No to jest bardzo dobry moment, taki, kiedy już odpuszczasz całkowicie tą kontrolę i już po prostu się poddajesz i wtedy dopiero spokojnie zaczyna się to łagodzić. Dlatego wam wczoraj powiedziałem, że tak się będzie działo i tak się dzieje także na poziomie fizycznym, ponieważ nasze ego cały czas tam walczy. On chce samo określać. No co mi tu będą mówić, jak mam wstawać, o której? Jak jestem zmęczona, to sobie poleżę dłużej, no i już, nie? Jest jasna sprawa. Co mi będzie opowiadał, że to jest ważne, jak ja wiem, znam siebie, znam swoje ciało. Tak. I wiem, kiedy, co. No, jasna sprawa, tak? Natomiast tu jest ten moment właśnie odpuszczenia. Jak już powiesz, że już tam, dobra, jestem. Nawet jakby powiedział, że siedzimy do 12, będziemy siedzieć do 12. To już wszystko jedno. Ja tak kiedyś siedziałem tak długo i mi noga zdrętwiała. I to tak mi zdrętwiała, że od pasa już nic nie czułem. I sobie taka myśl mi przyszła, mówię, teraz to już wszystko jedno, bo jak zadzwonię, to i tak nie wstanę, bo nie mam jak. Choćby nawet zadzwonili teraz, no to nie ma znaczenia już, czy siedzę teraz kolejne 5 godzin, czy nie, bo to już po prostu nic mi nie pomoże. I takie odpuszczenie bardzo, bardzo pomaga. I to jest właśnie coś takiego, że ten rytm życia, on nas wprowadza na takie drogę przekroczenia siebie. I to jest dlatego, to jest droga pokory. Pozwala zapomnieć o sobie, a to zapomnienie o sobie uwalnia człowieka wewnętrznie. Zapomnienie o sobie uwalnia człowieka wewnętrznie. Dlatego kiedyś przeczytałem świetny opis tego, czym jest pokora. Pokora nie jest wtedy, kiedy myślisz o sobie, że jesteś pokorny, albo że jesteś taki najgorszy, taki, ja to takie biedactwo jestem. Nie, to ja nie, dziękuję bardzo, ale nie, to nie ja, ja się nie nadaję. To pokorny jest wtedy, nie? No nie, to nie jest pokorny. Pokorny to jest taki człowiek, który w ogóle o sobie nie myśli. Czyli w ogóle o sobie nie myśli. Postawią cię na pierwszym miejscu, stoisz na pierwszym. Postawią cię na ostatnim, stoisz na ostatnim. Jakby nie masz punktu odniesienia takiego, że ja tu muszę być wyżej, niżej. Nie? To są takie właśnie, lubię takie sytuacje, jak jest realizowana w pełni Ewangelia o ostatnich miejscach. Nie? Wchodzimy na jakieś, nie wszyscy do ostatnich. Wszyscy się do ostatnich pchają, tam już nie ma miejsca, pierwsze wolno, czy nie, a ja niegodny, 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 nie, 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 No przecież to wiadomo, że zajmuję ostatnie po to, żeby mi przesadzić do pierwszego, nie? Ja bym zaczął od pierwszego, to by powiedział, no co ty chłopie, no taki jesteś pyszny, nie? A tak? Patrzcie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, nie? Natomiast tak naprawdę w pokorze chodzi o to, że w ogóle nie myśl o sobie. To jest święty Paweł, który mówi, umiem głód cierpieć i umiem ją wpitać, w ogóle w każdej sytuacji jestem zaprawiony. Każą mi przemawiać na Areopagu, będę przemawiał. Każą mi nie przemawiać, to będę wyplatał, tam konstruował namioty. W ogóle nie sprawia mi to trudności. Dlatego to jest właśnie ta droga, o której Benedykt mówi. Zapomnienie o sobie pozwala zapomnienie o sobie uwalnia człowieka wewnętrznie. I teraz chcę wyjaśnić jeszcze taki niuans, który czasami ludzi tu denerwuje na sesji. Dlaczego jest tak, są takie małe przerwy pomiędzy tymi poszczególnymi? O! To jest ciekawe. Niektórzy się nawet bardzo zainteresowali tym punktem. Dlaczego to jest tak, że to po prostu jest takie jedno w drugie? 10 minut na przejście do kościoła, 10, no czasami się zdarzy od dzwonu, że tam jest 20 minut albo pół godziny. To tak chyba taki gra, taki bonus. Bo normalnie to tam jest 10 minut, nie? 5, 10, 7. Nie ma. Otóż zobaczcie, jesteśmy tutaj, nas jest 30 osób i teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Te 30 osób wychodzi po nieszporach, czy nawet wychodzi teraz z medytacji. Mamy 20 minut do kolacji. Pierwsze, co się robi, to się uruchamia myślenie. No dobrze, 20 minut, co się wyjdą, wysikam się, pójdę trochę se zaczepnąć powietrze, może se kawę zrobię, nie, a może nie, to może się położę trochę, nie. Pierwsza już jest, chodzi o to, żeby najpierw zatrzymać to myślenie, żeby ta pierwsza kora mózgowa, żeby za podejmowanie decyzji odpowiedzialna, żeby była uwolniona, żeby nie tracić tyle energii, teraz zastanawiać się, co robić teraz w następnym punkcie. Tak? Poza tym, jak już wejdziesz w to myślenie, to zobacz, ile tu jest teraz rozproszenia od razu. Wszystko to, co było taką próbą powrotu do jedności, tu jest momentalnie to się rozłazi. Nie? Momentalnie to się rozłazi. Oczywiście to na dłuższą metę czasami tworzy takie drganie podczaszkowe, ja to tak nazywam, czyli taką frustrację, nie? Szczególnie na przykład wtedy, jak po raz trzeci wchodzisz do ubikacji, jest zajęta, nie? I trzeci raz to jest z rzędu, a już tą kładkę słyszysz, nie? I ta kładka i te zajęte i mówisz, no nie, no dość, po prostu nie ma czasu się wysikać nawet na tej sesji. To jest ważne doświadczenie, natomiast jeśli zobaczysz, że te 10 minut, ono uwalnia od tego. Po prostu uwalnia. Ja wiem, że to jest pyk, przechodzę następny. To jest pierwsza. Zwalnia z tego ciągłego podejmowania decyzji. I teraz znowu tu się dzieje ta walka ego. Jeżeli chcesz coś po swojemu, to będzie ci to coraz bardziej przeszkadzać. Ale jeżeli po prostu odpuścisz, zwyczajnie odpuścisz, czyli poddasz się temu, że to tak jest, to nagle to cię zaczyna prowadzić. Nie tkwisz tak mocno w swojej głowie, w tych swoich schematach tego, co powinienem, jak mam zrobić. I teraz zbierz teraz tych 30 ludzi po 20 minutach gdzieś tam. No to już się zaczną spóźniać, potem zapomniał, ojej, kluczyka zapomniał, nie mógł się dostać, drzwi się zatrzasnęły, ten se przydrzemał trochę za długo, już nie mógł się obudzić. To wszystko się z tym wiąże, tak? I teraz znowu uderza to w tym, że to się zaczyna rozłazić, tak? Oczywiście jakbyśmy sobie tu kiedyś zrobili takie wakacje z medytacją, taki luzik, nie lajcik, to byśmy sobie mogli tam takie 23 pół godziny tam, nie ma różnicy, bo by był taki czas właśnie na rekreację, na spotkanie, jakąś kawkę, coś tego, nie? Ale my tu nie w tym celu przyjeżdżamy. My tu przyjeżdżamy po to, żeby wejść mocno w odosobnienie. Dlaczego? Dlatego, żeby bardziej powrócić, tak? Odchodzę od tego, co jest moim zwyczajowym myśleniem, działaniem na schematach, poddać się pod wspólny rytm po to, żeby bardziej powrócić do tego, żeby tu się nauczyć tego, jak być po to, żeby bardziej powrócić do tego rytmu, który... Nikt z nas nie jest w stanie żyć całe życie w rytmie sesyjnym. Nawet mnisi tak nie żyją, bo to jest niemożliwe. To jest zbyt intensywny czas. Ale nie po to przyjeżdżamy tu, żeby jakby aplikować to, co tu się nauczyliśmy w 100% naszego życia. Nie, to jest, po to jest ten czas, ponieważ jest to czas specjalny. Trzeba co jakiś czas, na jakiś czas odejść na miejsce osobne. Dzisiaj Jezus w Ewangelii nam to powie. żeby nieco odpocząć, czyli powrócić tak naprawdę. Powrócić. Widzimy zatem, że nie chodzi tutaj w tym podążaniu za wspólną regułą i przykładem starszych o żaden uniformizm. Benedykt po prostu chce, żeby ten człowiek był wolny, uwolniony wewnętrznie. I wie o tym, że droga do tego jest drogą do niepodążania za tym własnym ja. Nie oznacza także, by nie rozwijać swoich osobistych zdolności. Absolutnie nie. Klasztor jest rozumiany jako wspólnota charyzmatyczna, gdzie wszyscy wspólnie budują się ze swoich darów. Wszyscy, każdy ma jakiś dar. Jeden ma taki, drugi taki. Tak? W tym rytmie wspólnym każdy coś wnosi. Jest możliwość rozwoju. Jest to przede wszystkim wskazanie do tego, by przeciwstawić się pokusie samostanowienia. Pokusa samostanowienia to jest taka właśnie pycha, która mówi mi, ja wiem. Ja się znam. Jeżeli możesz się coś nauczyć od siedmiolatka, to się naucz. Jeżeli możesz się coś nauczyć od starca, to się naucz. Jeżeli możesz się cały czas uczyć, to się ucz. Dlatego Benedykt mówi, że klasztor jest szkołą służby pańskiej. I tej szkoły się nigdy nie kończy. Nie zdobywa się tu żadnego dyplomu, nie ma żadnego certyfikatu, nie ma żadnych sprawności. To jest szkoła, w której się ciągle uczę. Uczę się dlatego, że muszę mieć to, ten wielki znak zapytania, że mój punkt widzenia nie jest absolutnym punktem widzenia. To nie jest absolutne. Próba takiego życia na własną rękę, takiego samostanowienia, ono najczęściej prędzej czy później prowadzi do jakiegoś konfliktu i frustracji, szczególnie w obrębie wspólnotowym. Możecie to sami doświadczyć. Dobrze, że mamy długą sesję, to wtedy łatwiej jest. Nawet z kimś to się dzieliłem taką refleksją, że jak przyjeżdżamy na piątek, sobotę, niedzielę, no to tak naprawdę mamy tą sobotę. No to jest akurat tak w sam raz. Nikt nikogo jeszcze nie zdążył obrazić, nikt nikomu na odcisk nie nadepnął, nikt nikogo nie wyprowadził z równowagi. Wszyscy wyjeżdżamy uniesieni. Zmęczeni troszeczkę, ale to cóż tam. Cóż tam. Ogólnie super, ale przez tydzień to już wchodzą interakcje także właśnie takie toaletowo-pokojowe, jeszcze gdzieś kuchenne. To wszystko tu już się zaczyna pulsować. I to pulsowanie jest też związane z tym, że im bardziej chcesz w takim odosobnieniu iść po swojemu, czyli takim samostanowieniu, tym bardziej będziesz wchodził w konflikt ze wspólnotą tak naprawdę. Nie? Oczywiście nikt nic nie powie, bo mamy milczenie, nie? Ale każdego będzie denerwował, że on się ciągle spóźnia na przykład. Nie? Każdy będzie gdzieś tam czuł, że no jak jest po prostu, mamy teraz medytację, a nie chodzenie po ogrodzie. Nie? To jest taka, tak rodzi się jakaś wewnętrzna niezgoda, nie? Na to. Więc to prowadzi wcześniej czy później do konfliktu i do frustracji. Dlatego ta historia, którą przytoczyłem z opatem Matoesem, ona zawiera taką przestrogę, że jeśli będziesz podążał jedynie za tym, co się tobie podoba, to potem będziesz cierpiał, mówi, z tego powodu. A gdy ludzie usłyszą takie dziwne rzeczy, to uciekną stamtąd. No, on mówi, będziesz z tego powodu, ty będziesz cierpiał, jak chcesz iść po swojemu. Jeśli nie ma takiej pokory w tobie, żeby się włączyć w to, co jest wspólne, to będziesz z tego powodu cierpiał, dlatego że to ego będzie cały czas takie, wiecie, dźgane, ostrą szpilą i z tego powodu się cierpi. Wspólny rytm życia jest doskonałą okazją do tego, by przekraczać siebie samego w drodze ku Bogu. Jest doskonała okazja do tego, żeby przekraczać samego. Dlatego zalecamy w dużych ilościach uśmiech do wszystkiego tego, co się dzieje. Nie? Uśmiechasz się do tego i wstajesz. Uśmiechasz się do tego i idziesz. I robisz ten kolejny krok. I to jest właśnie ten moment takiego przekraczania. A to nam umożliwia trzymanie się wspólnego rytmu. Tylko to. Gdyby teraz... Zobaczcie, jak by to wyglądało. Jeszcze raz do tego powrócę obrazu. Wyobraźmy sobie, że nie trzymamy dyscypliny. Każdy przychodzi, kiedy chce. Siada se, gdzie chce. Na tej sali medytacyjnej. No, wszystko nam się rozłazi. No, może byśmy mieli jakieś ciekawe refleksje na temat przeczytanego tekstu, ale nic by się tak naprawdę głębiej nie wydarzyło, Dlatego, że sam rytm nas rozprasza. Natomiast jeżeli trzymamy ten rytm, tak jeszcze raz mówię, sesja nie jest do odwzorowania w życiu. Ona nam, to jest specjalny okres. Tak? W tym specjalnym okresie, jeśli trzymamy ten rytm, dyscyplinę, to to nam pozwala być razem i razem w sobie. Tak? W sobie. Odejść od swojego ja, po to, żeby bardziej wrócić. To jest to. Nie trzeba wielkich dzieł ascetycznych, nie trzeba żadnych heroicznych czynów na drodze życia duchowego. Naprawdę. Nie musimy robić nadzwyczajnych rzeczy. Nie musimy robić nadzwyczajnych. Wystarczy tylko, żeby czynić to, do czego zachęca nas wspólna reguła i przykład starszych. Tylko to, żeby podążać za tym. To już ta droga obumierania starego człowieka się dokonuje i rodzi się nowy człowiek. Tylko to. Poddaj się temu, nie wierzgaj przeciwko ościeniowi, tylko poddaj się temu, zobaczysz, że to się będzie dokonywać. A im bardziej będziesz wierzgał, tym bardziej będziesz cierpiał z tego powodu, a gdy ludzie usłyszą takie dziwne rzeczy, to uciekną stąd. Tak? Także chciałem pokazać ten nasz rytm dnia nie tylko w kwestii przestrzegania punktów programu, tylko zobaczyć, że on ma bardzo duże znaczenie w tym procesie duchowym. W tym procesie duchowym. Że to wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. To nie jest też tak, że ja sobie mogę wybierać. Ja to często mówię na wprowadzeniach. Nie? Jeśli przyjeżdżasz tutaj i już z zasady sobie teraz będziesz wybierał, czy wybierała, a medytację rano to nie, bo ja to jestem nocna sowa, to wieczorem trochę posiedzę, także tu modlitwy to troszkę za długie, to może tam nie, to może nie, metanie mnie męczą, to tak raz spróbowałem, to już wystarczy. No to się wyłączasz z rytmu, tak? To jesteś ekskomunikowany. Sam się ekskomunikujesz z tego rytmu wspólnego. No, czyli tak naprawdę nie możesz skorzystać z tego dobrodziejstwa, które jest wspólne. No nie, no z samego faktu. I druga sprawa, która jest z tym związana, to się też nie dokonuje mechanicznie, tylko przez sam fakt, tylko właśnie w ten moment, który jest związany z tym zmaganiem wewnętrznym, tego, że to ego się tam buntuje, a ty puszczasz i wchodzisz. I już robisz to decyzyjnie, na zasadzie takiej, że chcesz za tym podążać, za tym podąża serce. Wtedy się zaczyna to coraz bardziej zmieniać, tak? Dlatego no, sam rytm życia klasztornego, no, można się do wszystkiego przyzwyczaić. Nie? Do dreptania do kościoła też się można przyzwyczaić i tam otwierania ust na śpiewanie psalmów też się można przyzwyczaić. Chodzi o to, że jeżeli teraz masz to zmaganie, teraz w tym zmaganiu jest to, że chcę uczestniczyć w tym sercem, no to jest proces nawrócenia. I dlatego wracam do tego na koniec, co mówi święty Benedykt. Ślubujemy conversatio morum. Obyczaje monastyczne, to ślubujemy. Posłuszeństwo, stałość miejsca i conversatio morum, obyczaje monastyczne. Takie są trzy śluby benedyktyńskie. Te obyczaje monastyczne zawierają właśnie to wszystko, o czym powiedzieliśmy. To, do czego nas zachęca wspólna reguła i przykład starszych, rytm. To. Ale tu jest gra słów. Dlatego, że conversatio morum, conversatio od konwersacji, czyli współprzebywanie, morum to są obyczaje. Te conversatio morum jest niegramatycznym połączeniem. Więc takie współprzebywanie, czy zachowanie obyczajów, tak się to tłumaczy, tak? Czy obyczaje monastyczne. Na zdrowie. Tak się to tłumaczy. One nie są same w sobie wartością. One mają prowadzić do tego, co jest związane z inną formą tego ślubu, conversio morum. Zmianą, nawróceniem. Czyli rytm, który ślubuję, w którym żyję, on ma prowadzić mnie do przemiany. Do przemiany mojego sposobu życia, czyli nawyków i innych rzeczy. Ale to jest tylko i wyłącznie pod warunkiem, ta metanoia się dokonuje, jeśli jest to droga serca. Czyli tego, że rzeczywiście świadomie wiem, że ten plan dnia mnie prowadzi, wiem, że to ma wartość, a nie w zasadzie, ojej, no znowu. Dobrze. Lepiej jest odpuścić i powiedzieć, no wszystko jedno, tam 10 razy tam jeszcze będziemy śpiewać. Nie, śpiewamy 10 razy, tam trochę poziewam, ale jest okej. Conversatio morum, czyli obyczaje monastyczne, rytm, zwyczaj, to do czego zachęca nas wspólna reguła i przykład starszych, prowadzą do conversio morum, czyli do zmiany wewnętrznej, która się dokonuje. Tego, że jest punkt, w którym ja nie idę za tym, co moje i ja, tylko poddaję się. Pokora to nie jest myślenie o sobie, że jestem ostatni, tylko w ogóle o tym, że się o sobie nie myśli. Pokora to nie, to jest nie myślę o sobie. Nie mam punktu odniesienia do ja. Wtedy nie ma problemu. Możesz być nawet prezydentem, papieżem, obojętnikiem. Czy sadzić marchewkę? Też nie ma. Nie ma żadnej trudności w tym. Mam nadzieję, że troszkę nam się rozjaśniło, czym jest rytm naszego dnia. Idziemy do medytacji w ruchu.